Tatiana Slowi, dzień dobry. Dziś moimi Państwa gościem jest Dominika Harasim, psycholożka, ekspertka psychologii pozytywnej. No i właściwie od tego chciałam zacząć. Czym jest psychologia pozytywna? Bo mi się to kojarzy z czymś, co nam teraz o mało co z lodówki nie wyskakuje. Co to jest?
Dzień dobry, cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. Psychologia pozytywna jest taką młodą dyscypliną naukową, która uzupełnia tę psychologię klasyczną i zajmuje się badaniem tego, co sprawia, że życie jest warte życia. Czyli mówimy tutaj bezpośrednio o jakości życia. No i tak, żeby to przybliżyć może słuchaczom i tobie, to podam model dobrostanu PERMA. To jest taki jeden z takich podstawowych modeli. Oczywiście nie trzeba go znać na pamięć, ale myślę, że te 5 elementów przybliży nam lepiej to, czym ten dobrostan jest, bo rzeczywiście ostatnio te hasła typu tam karty sportowe, nie karty, w kontekście dobrostanu
wellness
funkcjonują. Dokładnie, więc to oczywiście będzie się w tym dobrostanie zawierać, ale jeżeli mówimy o zdrowiu psychicznym, takim już pełnym, optymalnym funkcjonowaniu, no to mamy 5 elementów i one są wszystkie ważne, tak jak w kokpicie w samolocie. Jeżeli wszystkie będą działać, wtedy samolot nam poleci. No i takim pierwszym elementem tego dobrostanu są pozytywne emocje. I mówimy tutaj o częstym odczuwaniu pozytywnych emocji, często odczuwanym dobrym samopoczuciu. I zauważ, że mówię o słowie często, nie zawsze, bo oczywiście negatywne emocje czasem będą się nam w tym życiu pojawiać. One są naturalne, zdrowe, ważne i potrzebne. Drugim elementem, który składa się na nasz dobrostan, jest zaangażowanie. Zaangażowanie w rzeczy, które nas zajmują i to może być praca zawodowa czy też szkoła na przykład, ale także nasze hobby, nasze pasje, nasze życie rodzinne. Bardzo szeroko zaangażowanie tutaj będzie nam się manifestować. Jako trzeci element mamy relacje. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj na temat tych relacji będziemy rozmawiać. No i mówimy tutaj o zdrowych, bezpiecznych relacjach, bliskich i takich też dalszych, bo to nie zawsze muszą być te relacje takie bezpośrednie z naszymi przyjaciółmi, ale też społeczeństwa, w którym funkcjonujemy. Tak, żeby było przewidywalne. Jako czwarty mamy poczucie celu i sensu, czyli wiemy, że nasze działania są w ogóle ważne dla społeczeństwa. No i jako ostatnie będą osiągnięcia, które ja lubię bardzo mocno uziemiać, ponieważ bardzo często myślimy o osiągnięciach w takich kategoriach
dyplomów, nagród, medali i tak dalej.
Dokładnie, i że to musi być coś wielkiego, jakiś bardzo duży projekt albo wygranie olimpiady, a to może być na przykład wypita w spokoju kawa na balkonie, ponieważ żeby to się wydarzyło, też musimy wykorzystać bardzo dużo różnych swoich zasobów. I to też będzie nasz sukces. Te zdrowe relacje też będą sukcesem. Więc wszystko nam się dzisiaj spina. No i 5 elementów, 5 kluczowych elementów, które jeśli rzeczywiście ich nie ma, może się okazać, że nawet jeśli nie mierzymy się z zaburzeniami psychicznymi, no to nasze życie jest takie dosyć niewygodne. Więc zależy nam, żeby to wzmacniać.
No i właśnie o relacjach dzisiaj będzie, bo proszę Państwa, zapachniało wakacjami. Ja nie wiem, czy Państwo je już czują w powietrzu, ja czuję je bardzo i przypomina mi się mój nastoletni czas, najpierw dziecinny czas, dziecięcy, kiedy zawierało się różne przyjaźnie, czasami takie najlepsze na świecie. I niby najważniejsze, a także no, kiedy tak po nastolatkowemu serce mocniej zabiło. I się zastanawiam, ty się kiedyś zakochałaś tak nastoletnio w wakacje?
Och, oczywiście, że tak. Ja w ogóle jestem tancerką, tak z mojego pierwszego, w zasadzie nawet też zawodu, bo tańczyłam od 5 roku życia tańce ludowe, no i rzeczywiście to środowisko w zespole bardzo mocno sprzyja pierwszym miłościom, ponieważ z tymi osobami spędza się bardzo dużo czasu. To oczywiście też są nastoletnie miłości, ponieważ tam się pojawiają wyjazdy wakacyjne w zespole, więc to jest takie bliskie mojemu sercu i wspominam to bardzo ciepło.
No i tu się pojawia pewien haczyk, bo wyjazdy wakacyjne mają to do siebie, że raz są w wakacje, a więc trochę nas wrzucają w inny zupełnie świat, niezależnie od tego, czy jesteśmy dziećmi, czy jesteśmy nastolatkami, czy jesteśmy dorośli, a poza tym kiedyś się kończą. I właśnie tego dotyczy dzisiejszy temat naszej rozmowy, jak dbać o te relacje i jak rozpoznać relacje, jak uczyć swoje dziecko albo nastolatka prawidłowo oceniać potencjał tych relacji w tym takim czasie wakacyjnym. Tutaj ja mam także prośbę do naszych słuchaczy. Może Państwo pamiętają swoje przyjaźnie zawierane podczas wakacji albo wakacyjne miłości i chcieliby się podzielić historią o tym, jak długo trwały i czy wytrzymały na przykład czas rozstania w tym roku szkolnym. 603 06 06 06 to numer SMS-owy do naszego radia. A tymczasem, no właśnie, zajmijmy się najpierw młodszymi dziećmi. takie klasy od zerówki do czwartej, piątej klasy szkoły podstawowej. Oni wyjeżdżają na wakacje i zostawiają na te dwa, dla nich to są naprawdę dwa długie miesiące, swoich przyjaciół z klasy szkoły podstawowej. Jak nauczyć tych swoich synków i córeczki o to, żeby dbały o te przyjaźnie pomimo tego czasu rozstania?
To ja zacznę od takiego, myślę, najważniejszego kawałka, czyli od tak zwanego modelowania, czyli dawania dzieciom przykładu. Bo my jako rodzice jesteśmy takim pierwszym punktem styku z tym młodym człowiekiem, który uczy nas tego, w jaki sposób te relacje nawiązywać, w jaki sposób je pielęgnować, w jaki sposób je podtrzymywać, jak one powinny wyglądać, żeby były zdrowe, bezpieczne. Więc ten przykład z góry będzie taką najważniejszym takim elementem w tym budowaniu relacji u tego młodego człowieka. No i teraz, jeżeli mówimy o takich relacjach już wakacyjnych, no to ważne, żeby w ogóle dać temu dziecku przestrzeń do tego odkrywania. Ważne, żeby w ogóle słuchać tego, co ono ma nam do zakomunikowania i żeby mu pokazać, jakie ma możliwości i jaką ma przestrzeń. Ja bym tak nożem nie odcinała twardo tych wakacji od reszty w ogóle naszego funkcjonowania, czyli takiego podziału twardego na szkolne życie i życie wakacyjne, ponieważ te dzieciaczki też mają możliwość bycia w kontakcie z tymi dziećmi, z którymi są na co dzień. Ja tutaj bardzo mocno zawsze podkreślam w pracy z moimi klientami, żeby zadbać o to, żeby te relacje odbywały się w czasie rzeczywistym. Czyli nawet jeżeli taki młody człowiek ma się dodzwonić do swojego kolegi w ramach dbania o tę relację, no to ważne, żeby on dodzwonił się rzeczywiście w tym czasie, a nie na przykład wymieniał z nim SMS-y, ponieważ ta taka forma komunikacji szarpanej będzie mocno nam obniżała samopoczucie i wcale nie wpływa na nas dobrze. Mówimy tutaj też o osobach dorosłych. Więc to jest taka ciekawostka, którą
zadajemy pytanie SMS-em, otrzymujemy odpowiedź 20 minut później, kiedy nasza głowa jest już w zupełnie innym miejscu.
Tak, i to też czekanie może powodować stres, nawet jeśli bezpośrednio go nie czujemy i bezpośrednio możemy powiedzieć, że zupełnie to nas relaksuje i jest to fajna forma wymiany myśli, no to u tych młodszych dzieci ważne będzie to, żeby on rzeczywiście mógł, czy ona, porozmawiać z tym kolegą, koleżanką w tu i teraz, nie? Można się nawet połączyć na kamerce. Także nie odcinajmy tego tak mocno, twardo, to nadal jest to samo życie i to nadal są te same doświadczenia, no i te doświadczenia będą się przekładały potem na to zdrowe funkcjonowanie tego młodego człowieka, więc im więcej on będzie miał takiego zderzania się w rzeczywistości na placu boju, w cudzysłowie oczywiście, z nawiązywaniem relacji, tym lepiej. A to w ogóle nawiązywanie relacji już jest uznawane przez psychologów, przez takie czołowe nazwiska XXI wieku, jako kompetencja przyszłości.
A jak to jest z tym naszym, no właśnie, zachęcaniem dziecka do podtrzymywania kontaktu? Bo jednak nie ma lekcji, nie ma tych przerw, kiedy dzieci się widzą ze sobą. W pewien sposób też odcina się temat ważny rozmów pomiędzy dziećmi, bo oczywiście to nie jest tak, że one w szkole rozmawiają tylko o szkole, one rozmawiają o wszystkim innym. Ale no to takie naturalne haczyki, żeby zapytać o to, co przygotować i kiedy przynieść worek kasztanów na lekcję plastyki, no gdzieś nam odpadają. Więc jak mamy dziecko z jednej strony zmotywować do tego, żeby ono nawiązało ten kontakt, a z drugiej strony, no, żeby im się trochę nie wciskać z butami w to, jak one sobie projektują te przyjaźnie?
I super, że mówisz, żeby się z butami tak całkiem nie wciskać, bo rzeczywiście ja zawsze zachęcam rodziców do tego, żeby inspirować tego młodego człowieka i uczestniczyć aktywnie w jego życiu. Jeżeli my z otwartością i ciekawością wyjdziemy do tej relacji z naszym dzieckiem, to raz, że dajemy mu dobrą bazę do tego, żeby ono z taką samą otwartością i ciekawością wychodziło do swoich rówieśników, a dwa, mamy możliwość dowiedzenia się naprawdę wiele, wiele więcej niż rozkazując, mówiąc, że powinno być jakoś, bo ten człowiek ma swój punkt widzenia i te rzeczy, które mu się przydarzają na tym etapie życia, są dla niego najważniejsze.
Szanowni Państwo, my już za chwilę do Państwa wrócimy, ale ja zostawiam Państwa z pytaniem, liczę na odpowiedzi SMS-em 603-06-06-06. Czy pamiętacie swoje wakacyjne nastoletnie zakochania? I jaki one miały ciąg dalszy? Może chcecie się podzielić taką opowieścią? Moim i Państwa gościem jest Dominika Harasim, psycholożka, specjalistka psychologii pozytywnej, z którą dziś rozmawiam o relacjach. Szczególnie tych relacjach wakacyjnych, tych, które w wakacje się zawiązują, ale także o tym, jak dbać o relacje, no właśnie, w trakcie tych wakacji. Napisała do nas pani Aga. Ja z moją grupą dziewczyn znamy się już 34 lata. Fakt jest taki, że całą szkołę podstawową i liceum spędziłyśmy razem. Niektóre dziewczyny nawet jeszcze studiowały razem. Jak każda z nas poszła już w swoją stronę, założyła rodzinę i zaczęło się dorosłe życie, to dopiero okazało się, jaka nasza przyjaźń jest. Pozostała, trwała. Cały czas się spotykamy i mamy kontakt. O to trzeba dbać i pielęgnować, by właśnie taka przyjaźń, czy jakakolwiek relacja mogła przetrwać lata. No właśnie, to jest chyba ten przepis na sukces.
To jest dokładnie ten przepis i mnie bardzo cieszą takie głosy, bo rzeczywiście, jeżeli dbamy o nasze relacje, to te relacje mają szansę się rozwijać i wzrastać, i rozkwitać, i być przede wszystkim, bo ta samotność niestety teraz jest takim dotkliwym problemem i wśród dzieci i młodzieży, i wśród dorosłych.
A jak to się dzieje? Mamy właściwie cały świat na wyciągnięcie ręki, jeżeli tylko zanurzymy tę rękę do kieszeni i wyciągniemy komórkę, o ile ta komórka już nie jest przyklejona do naszej dłoni. Więc możemy podróżować z łatwością, zmieniać miejsca zamieszkania. Jak to się stało, że teraz jesteśmy samotni?
No i nie chcę tutaj źle mówić o technologii, ale myślę, że ona nam nie pomaga. Może warto o niej myśleć w kontekście tego, że jest narzędziem. Nie jest ani dobra, ani zła tak naprawdę. Ale rzeczywiście obserwuję aktualnie, że ta technologia trochę nam się, tak jak wspomniałaś, do tej ręki przykleiła. No i teraz warto ją odkleić, bo o te relacje przede wszystkim dbamy w czasie rzeczywistym, na żywo. Tego kontaktu na żywo nie zastąpi nam nic. Może nam się wydawać, że będziemy sobie pisać z milionem osób. Badania pokazują, że ten online bardziej nas oddziela od innych osób, niż nas łączy.
No ale teraz wracając do relacji i wakacji, jeszcze w kontekście tych relacji młodszych dzieci, jeszcze nie nastolatków, my często słyszymy, albo mi zdarzyło się słyszeć, może Państwu również od swojego dziecka, że na koloniach było super i w ogóle poznała najlepszą przyjaciółkę na świecie. I gdzieś tam zapala mi się taka lampka ostrzegawcza, że na koloniach było super, bo to są też trochę inne warunki. To znaczy, to są wakacje, nie ma lekcji, można wstać trochę później, można iść się kąpać nad jezioro. I to właściwie nie wiem, czy tłumaczyć dziecku, że czasami na ocenę tej, a nie innej znajomości wpływa niekoniecznie ta osoba, z którą nawiązujemy relację, tylko krajobraz i właściwie warunki, w jakich to się dzieje.
Ja bym tutaj wyszła z ciekawością do tego młodego człowieka. Przede wszystkim takimi otwartymi pytaniami, czyli takimi, które nie kończą się tak lub nie. Popytała o to, co tam się działo. Naprawdę z taką, a propos dzieci, z dziecięcą ciekawością i otwartością. I otwarcie porozmawiała. Jest takie zjawisko, co się nazywa collaborative troubleshooting, czyli takie wspólne rozwiązywanie problemów. No i teraz my dorośli też nie lubimy, jak nam się mówi coś, że jest jakieś i zróbmy tak i tak. To, o czym mówię, polega na tym, że z ciekawością wypytujemy młodego człowieka, możemy mu pokazać, jaki mieliśmy my przykład w ogóle w swoim życiu i jak my sobie poradziliśmy z jakąś sytuacją albo że mieliśmy jakąś trudność, no i co ono by nam w tej sytuacji doradziło i wspólnie wymyśleć jakieś nowe rozwiązania. No i teraz, żeby tak nie zostawiać z samą teorią, no to w kontekście tych wakacyjnych relacji, wakacyjnych miłości może też, no to można sobie tutaj pozastanawiać się wspólnie, w jaki sposób taką relację potem też pielęgnować, bo to, że to jest wakacyjna relacja, to wcale nie oznacza, że ona się musi skończyć. Ja wiele swoich takich wakacyjnych właśnie relacji z czasów dziecięcych mam nadal, więc to nie są takie relacje, które gdzieś tam ulatują. One też są ważne, wartościowe i potrzebne.
A poza tym na tych wakacjach często poznaje się tych swoich ludzi, którzy mają podobne zainteresowania, bo przecież teraz te obozy czy wyjazdy często są tematyczne, a więc ten wspólny krąg zainteresowań już jest. No właśnie. I te wakacje to jest taki trochę, proszę mnie poprawić, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale taki trochę no, takie trochę laboratorium. To znaczy możemy eksperymentować, jeżeli jesteśmy kimś nieśmiałym kilkulatkiem, który może boi się, nie jest rozmowny w szkole, no bo to jak mu pójdzie dana rozmowa, rzutuje potem na postrzeganie przez długie szkolne lata. A na wakacjach te relacje paradoksalnie powinno się nawiązywać łatwiej. Teraz jak dziecko przygotować do tego eksperymentowania?
Nie wiem, czy łatwiej, pewnie inaczej, ale ja w ogóle zachęcam do takiego myślenia o relacjach i o tym naszym życiu społecznym w kategoriach globalnych. Czyli my możemy te relacje, jak je nawiązywać, testować w sklepie. Możemy testować z panem kurierem, który dostarcza nam paczkę. Jakby to nie jest tak, że to się zadziewa tylko w tych takich najważniejszych momentach, ponieważ wszystkie nasze relacje będą składały się na nasze samopoczucie i na to, jak my się w ogóle w tych relacjach potem odnajdujemy. No i rzeczywiście okazuje się, że jeżeli ktoś ma trudności z nawiązywaniem relacji, no to z dużym prawdopodobieństwem będzie mieć też trudność, na przykład w zapytaniu o godzinę. Zresztą teraz to się w zasadzie już prawie nie pyta o godzinę, ale zachęcam, bo może to jest akurat a propos trenowania dobry trening, czy też o to, czy są, nie wiem, bułki w sklepie, czyli potestować sobie na takiej mikroskali te takie społeczne zachowania, które są dla nas zdrowe.
No to właśnie, co możemy podpowiedzieć naszemu dziecku, albo jakie zadania możemy mu przydzielić, żeby ono sobie lepiej radziło z relacjami po prostu.
Ja już wspomniałam na początku naszej rozmowy o tym modelowaniu, czyli o tym dawaniu przykładu. Mhm. No i teraz to jest nasz punkt wyjścia. Czyli jeżeli dziecko widzi mnie przyklejoną do telefonu, a chcemy, żeby ono było społecznym, małym człowiekiem, a ja cały czas jestem przy tym telefonie, no to cudów nie ma. Więc wchodzenie w ogóle w relacje wspólnie to będzie taki pierwszy krok. Czyli jeśli ten mały człowiek będzie widział, że w sklepie rozmawiamy z panią kasjerką w przyjemny, życzliwy sposób, która swoją drogą, nomen omen, życzliwość jest jednym z takich czynników, które znowu nam będzie to samopoczucie poprawiać, bo my lubimy się czuć dobrze. Jeżeli nas widzi, jak dbamy o te relacje z partnerem, partnerką, jeżeli widzi, jak dbamy z przyjaciółmi, jak się spotykamy, no to to jest już pierwszy taki treningowy moment. Wspominałam o rozmowach i o tym, co ono myśli, jak myśli, dlaczego tak myśli, z czym się mierzy, co jest dla niego może wymagające i jak moglibyśmy sobie z tym wspólnie poradzić. Wychodzenie do tego świata i w ogóle zachęcanie dziecka, żeby ono było w różnych grupach społecznych. No i teraz ja wspomniałam też ci na początku, że tańczyłam w zespole ludowym.
Zespole pieśni i tańca, świetna szkoła życia.
Ja jestem fanką zespołów ludowych, ale to nie musi być zespół ludowy, bo na przykład podejrzewam, że klub squasha będzie mieć podobne działanie i ty też wspominałaś o tym, że te podobne zainteresowania będą nas łączyć. No to teraz szukamy podobnych zainteresowań. Jeśli wiemy, że dziecko lubi lepić z plasteliny, to może garncarstwo i taka grupa, z którą mogłoby tworzyć taką malutką społeczność i tam rzeczywiście te relacje budować.
No dobra, a teraz jak jest z tym zakochaniem wakacyjnym? Nie przygotujemy na to naszego młodego człowieka. To będzie jak grom z jasnego nieba, wakacyjnego nieba. Ale jak z nim o takich relacjach rozmawiać?
Z wakacyjnego, ale nie musi być z wakacyjnego, bo zobacz, że ta pierwsza miłość może się zadziać w szkole. Więc może? Ja znowu nie odcinam grubą kreską tego życia wakacyjnego od życia szkolnego.
Ale gdybyśmy na tym się skupili, na tej wakacyjnej miłości.
Wakacyjna miłość na pewno rzeczywiście pachnie nam latem i tym takim zakochaniem, takim romantycznym. Znowu, nie będę odkrywcza, znowu otwartość, znowu ciekawość, znowu opowiadanie może jakichś historii ze swojego życia i tego, jak ja sobie z tym poradziłam, ale nie w kategoriach tego, że uważaj i przestrzegania, że coś się może wydarzyć i że to będzie groźne, a potem będziesz mieć rozczarowanie, bo znowu takie doświadczenia są nam w życiu potrzebne. I ten młody człowiek właśnie na tym etapie swojego życia ma doświadczyć takiej wakacyjnej miłości.
A to jest bardzo piękna koncepcja, żeby faktycznie dzieci zachęcać do zakochania się, bo to jest coś, czego nie powinniśmy się obawiać. Ale pan Paweł pisze nam bardzo mądrą rzecz. My uczymy nasze dzieci stopniowania relacji. To znaczy, że nie każdy znajomy jest przyjacielem. Nasze dzieci potrafią określić, czy jest to znajome, czy jest to jakaś głębsza znajomość. Czy to jest kolega, czy to jest przyjaciel. Ważne jest to, by dzieci właśnie uczyć tego stopniowania znajomości.
w ogóle tego, jak my się w tych relacjach mamy. Czyli znowu kontaktu z dzieckiem i dziękujemy w ogóle panu Pawłowi za głos, bo bardzo ważny i dużo wnosi do dyskusji. Rzeczywiście sprawdzania, jak to dziecko się ma, czy ono cieszy się z relacji, którą ma, czy ta przyjaciółka jest ważna, jeśli jest ważna, to dlaczego jest ważna, co to dziecko lubi robić z tymi swoimi rówieśnikami. Im więcej my wiemy, tym to dziecko jest bezpieczniejsze i tym to dziecko ma szansę na wykształcenie tych takich zdrowych nawyków w późniejszej dorosłości.
Pani Ola pisze, że patrząc na otaczający nas świat, zgadza się z tytułem książki Miłość to czasownik, ale dużo szerzej. Relacje, przyjaźń, miłość, znajomości to czasownik. By je mieć, trzeba energii, działań, zaangażowania, ale też dbania o siebie w tych relacjach i tego, by wiedzieć, kiedy z nich zrezygnować. Co trudne, ale ważne w naszym życiu. Czy właśnie jak uczyć dziecko, może najpierw nie tego, by rezygnowały, ale może by nie rezygnowały z relacji wtedy, kiedy okoliczności takie czasowe i tak dalej temu nie sprzyjają. No właśnie, wspominaliśmy o tym, że dzieci rozstają się na jakiś czas na wakacje, bo być może jedne wyjadą gdzieś bardzo daleko. I znowu wracam trochę z tym pytaniem. To najpierw jak je zachęcić, by może nie rezygnowały z tej relacji, by zadały sobie ten trud i zadzwoniły, zadawały to pytanie koledze, co robi gdzieś daleko.
Tutaj w zależności od tego, czy mówimy o takim bardzo małym człowieku, czy już o takim starszym, bo ten starszy sam już sprawnie powinien zarządzać swoimi relacjami, ale jeżeli chodzi o te młodsze dzieci, no to warto w ogóle być w kontakcie też z tymi rodzicami, bo może być tak, że te dzieci tak naprawdę nigdzie nie wyjeżdżają albo mamy dużą przestrzeń do tego, żeby się spotkać w tym jednym mieście. Często się też zdarza, że nagle się okazuje, że jedziemy do tego samego hotelu albo do tej samej miejscowości i takie spotkanie można zaaranżować, zorganizować gdzieś w tej przestrzeni. Tak mi się nasunęło teraz, a propos tego, o czym przed chwilą wspominałaś, jest taka piękna metafora w psychologii pozytywnej ogrodu.
O.
I tego, że nasze życie jest takim ogrodem. I zachęcam do tego, żeby uczyć tych małych ludzi właśnie patrzenia na swoje życie w takich kategoriach, z polskiego na nasze. Jeżeli będziemy wyrywać tylko w tym ogrodzie chwasty, czyli zajmować się tym, co nie działa, no to prawdopodobnie w tym ogrodzie nic nam nie wyrośnie. I teraz takie intencjonalne pielęgnowanie tych relacji, tej życzliwości, tych dobrych rzeczy, które się przydarzają w naszym życiu, będzie nam budowało to, o co nam chodzi. No i teraz pokazywanie młodemu człowiekowi tych jakości będzie przybliżać go do szczęścia.
Bardzo często powtarza się takie hasło do młodych ludzi. Czasami robią to rodzice, a czasami już robi to sfrustrowany nauczyciel, bo przecież i oni mogą być zmęczeni. Jak się macie kłócić, to z sobą nie rozmawiajcie. Albo jak się nie możecie dogadać, to po prostu mijajcie się daleko na korytarzu. I zastanawiam się, jak długo można stosować tę strategię, albo jak jednak zachęcać dziecko, by ta strategia nie zawsze polegała na tym, że się po prostu te relacje odcina. I kiedy ocenić, że one są do odcięcia?
Konflikty w ogóle są naturalną częścią życia i ja się domyślam, że wszyscy słuchacze mieli takie doświadczenia, że się z bliską osobą pokłócili. W związku z czym ja jestem fanką dogadywania się i pokazywania tego, że konflikt może być też rozwojowy. Czyli on może być takim etapem w naszej relacji, który spowoduje, że na nowo sprawdzimy, jakie mamy wartości, co nas interesuje i jak możemy tę relację dalej rozwijać. Także jeżeli nie mówimy o sytuacjach zagrażających zdrowiu czy bezpieczeństwu, no to raczej zachęcam do dogadywania się.
My wspomnieliśmy już trochę o zakochaniu i o tym, by dziecku mówić, że zakochanie się jest piękne i żeby nie ostrzegać, nie mówić, zobaczysz, bo się sparzysz, albo uważaj z tym, żeby tych emocji nie angażować zbyt silnie. No dobrze, ale jakieś ostrzeżenia chyba muszą być, na co zwrócić uwagę. Czy jednak nie, zostawić to absolutnie wolno.
O jakim wieku mówimy, to jest pierwsze
mówimy
pytanie.
Mówimy teraz o dzieciach, które mają, o dzieciach, o nastolatkach 15+.
15+, no to tam już psychoedukacja w zakresie takiej i seksualności, gdzieś tam się powinna w tym domu rodzinnym w ogóle przewijać. Znowu nie traktowałabym tych wakacyjnych miłości jako takiego pola minowego i teraz przez cały rok szkolny milczeliśmy, A w wakacje teraz zobacz, tutaj masz całą listę zagrożeń, uważaj.
Trochę jak sesja egzaminacyjna u studentów, zaczynają się wakacje, orety, trzeba nadrobić
materiał.
My
nie chcemy wystraszyć tego młodego człowieka, ponieważ on w tym okresie swojego życia znowu, zresztą jak na każdym, buduje swoją sprawczość, takie poczucie skuteczności. I tak jak już wspomniałam, on tam ma doświadczać. Więc o tych zagrożeniach zachęcam do rozmowy, no już teraz jesteśmy w okresie wakacyjnym, ale zachęcam do takiego regularnego, po prostu otwartego rozmawiania z tym młodym człowiekiem o różnych sytuacjach. Nie hura bura, teraz, naraz, wszystko, bo ten młody człowiek się po prostu wystraszy, a strach nie jest naszym dobrym partnerem w relacjach.
No właśnie, wspomnieliśmy trochę o tym, że my dużo próbujemy nadrobić czasami w relacjach, też jako rodzice. Zbliżają się wakacje, wspólne, rodzinne, wakacyjne wyjazdy. I z jednej strony, oczywiście one są po to, żeby odpocząć, ale wielu rodziców podchodzi do tego tak bardzo ambitnie. I ja teraz dużo rzeczy nadrobię, ja teraz dużo rzeczy z moimi dziećmi, czy to młodszymi, czy starszymi, spróbuję. Będziemy próbować nowych sportów i tak dalej. Jak nie przegiąć w tego typu planowaniu?
Przede wszystkim pytać, bo ten młody człowiek naprawdę wie, i ten młody człowiek, takie uznanie w ogóle jego zdania jest dla niego naprawdę bardzo, bardzo ważne. Do próbowania zachęcam oczywiście tych nowych rzeczy, bo generalnie nowości, ta ciekawość sprzyja naszemu rozwojowi. Z tym, że warto, żeby to było jednak długofalowe działanie, a nie takie zrywy typowo wakacyjne, czyli raz w roku z tym rodzicem, a potem rzeczywiście ta druga strona siedzi w tym telefonie i tego kontaktu w naszej rodzinie nie ma. Więc nie odrywajmy tych wakacji od reszty życia. Niech te aktywności się pojawiają regularnie i będą po prostu sprawiały nam frajdę.
Tym bardziej, że te właśnie wakacje i te doświadczenia wakacyjne zostają z nami na całe życie. Moja wnuczka, to SMS, proszę państwa. Moja wnuczka poznała chłopaka kilkanaście lat temu na obozie w górach. Połączyło ich wspólne hobby, rysowanie. Oboje z różnych stron kraju i gdy zdała maturę, mogła wybrać uczelnię gdziekolwiek. Ale oczywiście pojechała do jego rodzinnego miasta i od roku są małżeństwem. Niebawem mają się przeprowadzić z powrotem do Trójmiasta. Oczywiście, że do Trójmiasta, bo w Trójmieście jest najpiękniej. Pozdrawiamy, to jest przepiękna historia, więc tak, warto, żeby doświadczać tych wakacyjnych miłości. I jeszcze pani Aga pisze a propos relacji, że jest w nich najważniejsza rozmowa w jakichkolwiek relacji. Rozmowa na różne tematy, wygodne i mniej wygodne. Ważne, by każdy mógł wyrazić swoje zdanie, nawet jeśli sami się z czymś nie zgadzamy.
To ja do tej rozmowy dodam jeszcze obecność. Bo ta obecność, myślę, że jest takim towarem teraz deficytowym, że my zaczynamy coraz bardziej być rozkojarzonym społeczeństwem i zaczynamy być w coraz większej liczbie miejsc, ale nie w tu i teraz, a to ta obecność i uważność na drugiego człowieka będzie nam budować te silne, zdrowe więzi.
Proszę państwa, obecność, uważność, rozmowa. Rozmowa, która nie może się kończyć na tak i nie, ale bardziej na jak i dlaczego? I co z tym zrobimy dalej? Ja bardzo dziękuję za tę naszą rozmowę. Moim i państwa gościem była Dominika Harasim, psycholożka, ekspertka psychologii pozytywnej. Audycję poprowadziła Tatiana Slowi, a zrealizował Dominik Lewicki.